I na koniec, jak mówiłem, różnica między przyjemnością a radością, to się może przydać. Otóż wszystko poza chrześcijaństwem prowadzi zwykle do przyjemności, ale nie do radości. A chrześcijaństwo prowadzi do radości, nie wykluczając przyjemności. Ale właśnie przyjemność jest podporządkowana radości. Otóż jakie są różnice? Po pierwsze, przyjemność jest pospolita, a radość jest arystokratyczna. Przyjemność może przeżyć każdy. Półgłówek, ćwierćgłówek, przedszkolak. Człowiek, nie mówię, że to są podobne kategorie, nie zupełnie różne. Człowiek niedorozwinięty intelektualnie, człowiek prymitywny, egoista, alkoholik, narkoman, cynik. Każdy może przeżyć chwilę przyjemności. To jest pospolite. Wystarczy się najeść, wyspać, zaspokoić jakiś popęd, kogoś pobić, jeśli dla kogoś to jest przyjemne. No, dla ludzi nieszczęśliwych pobicie kogoś jest przyjemne, bo przynosi chwilową ulgę i w cudzysłowie poczucie szczęścia, ale mu przyłożyłem. A więc przyjemność jest pospolita. Słuchając radia, telewizji, możemy łatwo osiągnąć jakąś przyjemność, nam podpowiadają, zwłaszcza w sferze seksu, jakieś tam techniki, ukrywają wiedzę o płodności paraludzkiej, jak już mówiłem, ale wiedzę na temat możliwych sposobów zaspokajania przyjemności seksualnej czy innej, a to nam w każdym numerze jakieś tam gazety nam to podpowiadają. I to jest pospolite, osiągalne także dla zwierząt. Zwierzęta też potrafią osiągnąć przyjemność. I piesek okazuje to machaniem ogonkiem na przykład, że też osiągnął jakąś przyjemność. To jest pospolite i wspólne ze zwierzętami. Nie mówię, że jest niecenne, tak, ale o tym za chwilę. Ale sama przyjemność jest pospolita, natomiast radość jest arystokratyczna. Niewielu jest ludzi radosnych. To jest tylko, jak widzimy w codziennym doświadczeniu, to jest niestety, że tak powiem, przywilej nielicznych. Więc radość jest arystokratyczna, po pierwsze. Po drugie, przyjemność można osiągnąć wprost. A radości wprost się nie da osiągnąć. Można osiągnąć wprost i ją zaplanować. Zaplanuję, co dzisiaj zjem, powiedzmy, w jakiejś tam dobrej restauracji czy w domu, czy ile się wyśpię, czy ile sobie poleżę na plaży i to jest dla mnie przyjemne, czy ile tam poświęcę czasu na szachy, czy na krzyżówkę, co też jest dla mnie przyjemne. Jakieś przykłady, niekoniecznie moje. W każdym razie przyjemność można zaplanować i ją osiągnąć. Tą konkretną daną przyjemność. A więc przyjemność jest osiągalna wprost. Radości wprost się nie da osiągnąć. Jeżeli ktoś szuka w życiu radości, nigdy jej nie znajdzie, bo radość jest tylko owocem czegoś ważniejszego niż radość, mianowicie owoce miłości. Jeżeli chcesz być radosny, jeżeli szukasz radości, nie znajdziesz jej. Jeśli zapomniesz o tym, że cię interesuje radość i zaczniesz kochać, to znajdziesz radość, bo jedyną drogą do radości jest miłość. A ktoś, kto się skupia na szukaniu radości, przestaje kochać. Bo wtedy nie skupiam się już na tobie i na tym, co się w tobie dzieje, jak ci pomóc, jak ci okazać miłość, tylko się skupiam na tym, żeby mnie było radośnie. No to jestem egoistą. Więc szukanie radości to jest egoizm, a egoizm nigdy nie doprowadzi do radości. Natomiast szukanie miłości to jest altruizm. Im bardziej interesuje mnie to, żeby ciebie kochać, tym szybciej znajdę radość niechcącym. Więc radość jest nieosiągalna wprost, a przyjemność jest wprost osiągalna. Kolejna różnica. Przyjemność trwa krótko i pozostawia pustkę, niedosyt. Radość jest trwała i nie pozostawia żadnej pustki ani niedosytu. Otóż przyjemność jest krótka i pozostawia niedosyt. To bardzo widać na przykład u erotomanów, żeby dać mocny przykład. Jak sami to opowiadają, ci, którzy mają serdecznie dosyć, są już w tej fazie, to ciągnie ich oczywiście do seksu, bo są uzależnieni, ale przyjemność jest coraz krótsza, a potem jest niesamowita pustka, stany samobójcze po współżyciu. Czy inne formy dramatycznej pustki, niepokój. Natomiast tak samo jak się ktoś obije, cokolwiek zrobi, poplotkuje i co jest dla niego przyjemne, potem jest pustka, niepokój. A kiedy ktoś przeżywa radość, to ona nie zawsze jest tak samo mocno przeżywana. Są momenty, kiedy, że tak powiem, zapominam o mojej radości, ale ona jest zawsze przy mnie, jeśli kocham. Więc różnie, z różną intensywnością przeżywam radość, ale nawet w tych sytuacjach życiowych, w których, że tak powiem, o radości zapominam, bo się skupiam na czymś, co jest wtedy trudne czy bolesne wręcz, ale trwam w miłości, to radość i tak przy mnie jest i nie zostawia pustki, nie zostawia niepokoju. Nie ma potrzeby alkoholu, narkotyku, agresji, popędów, czegokolwiek, żeby coś tam odreagować, bo nie mam potrzeby odreagowania. Bo jestem dalej spokojny. Czyli nawet wtedy, kiedy nie doświadczam radości w tym momencie, która jest we mnie, bo się skupiam na przykład na współczuciu, że ktoś cierpi, to i tak jestem spokojny. Jestem spokojny. to jest minimum radości, także w chwilach, kiedy się nie na tej radości z różnych powodów nie skupiam, to i tak jestem spokojny. A ktoś, kto opiera życie na przyjemności, jest cały czas zaniepokojony. W momencie, kiedy pije, ćpa, współżyje, bije, plotkuje, ma chwilę przyjemności i za chwilę pustka, za chwilę rozczarowanie, za chwilę niepokój. No i żeby ten niepokój zagłuszyć, szuka się następnej chwilowej przyjemności. I tak można aż do uzależnień i samobójstw włącznie. I wreszcie ostatnia różnica. Szukanie przyjemności zniewala, prowadzi do uzależnień i śmierci, a radość wyzwala. Prowadzi do wielkiego entuzjazmu życia i do rozkwitu moich możliwości. Więc przyjemność zniewala. Jeżeli ktoś zaczyna kierować się w życiu szukaniem przyjemności, szybko się uzależni od jedzenia, od alkoholu, od narkotyków, od telewizji, od popędów, od czegokolwiek, od plotek, od pieniędzy, od władzy, jeśli to mu sprawia przyjemność, to się szybko uzależni i będzie za każdym razem potrzebował większej dawki przyjemności niż wczoraj, żeby w ogóle tą przyjemność zauważyć i zostanie za chwilę jeszcze większa pustka i jeszcze bardziej nerwicowe szukanie kolejnej dawki przyjemności. Więc wchodzenie na drogę przyjemności jest wchodzenie na drogę uzależnień i śmierci. Śmierci oczywiście doczesnej, wiecznej nie. Więc powtórzę, wchodzenie na drogę przyjemności jest wchodzenie na drogę uzależnień i śmierci. Człowiek uzależniony, jedna z moich definicji brzmi tak. Człowiek uzależniony to ktoś, kto czyni to, co nieprzyjemne, bo wcześniej czynił to, co przyjemne. Potem jak się już na przykład upija, wyrzucałem z pracy, leży w rowie, no to już czyni to, co nieprzyjemne, czyli już sobie zniszczył wątrobę i dalej. Picie oznacza już dla tego człowieka, czy dla erotomana w zaawansowanych fazach współżycia, oznacza czynienie już tego, co nieprzyjemne, tylko już automatycznie czynione, odruchowo. A dlaczego do tego doszedł ten ktoś? Bo wcześniej czynił to, co przyjemne, zamiast to, co mądre, zamiast kochać. Natomiast radość wyzwala. Radość prowadzi do wyzwolenia we mnie największych sił, możliwości życia w miłości, prawdzie, odpowiedzialności. Mam siłę i chce mi się żyć, i chce mi się kochać, i wszystko mi się chce. Choćbym był fizycznie przemęczony, bo właśnie radość prowadzi do takiej eksplozji we mnie życia i chęci życia. Tutaj na koniec, przedłużyliśmy trochę, ale nie tak dużo, rzecz, która mnie niesamowicie wzrusza z Exuperiego, mój ukochany autor, jeden z moich ukochanych, Ziemia, planeta ludzi, jedna z książek niedocenianych Exuperiego, może najwspanialsza, nie tak urocza w formie jak Mały książę, ale co do treści chyba jest jeszcze silniejsza, Ziemia, planeta ludzi, taki jest polski tytuł. Otóż tam jeden z epizodów, przy którym zaraz mam łzy wzruszenia, to jest sytuacja, kiedy Gilmé, przyjaciel Exuperiego, też lotnik, w 1931 roku leciał z Paryża pocztą lotniczą, malutkim samolotem do Chile. I to było 30 czerwca 1931 roku, wszystko pamiętam. A więc tam zima była. I będąc nad Andami miał awarię, stracił łączność z bazą. No wiadomo, w tamtych czasach to były śmiesznie nędzne te samolociki. I wylądował nocą lecąc gdzieś między szczytami Andów, znalazł jakąś lukę i wylądował na jakiejś płaszczyźnie, ale w górach. Okazało się na drugi dzień, kiedy wyszedł z samolotu, jak się już rozwidniało, że wylądował na zamarzniętym jeziorze Laguna Diamante na wysokości 3,5 tysiąca metrów. Jezioro zamarznięte, przykryte potężną warstwą śniegu, więc zarył ten śnieg, nic mu się nie stało, no, ale już samolotu nie mógł zreperować. W Małym Księciu się od tego zaczyna, że lotnik orze na pustyni też się rozbił. To sama Exuperia, tutaj chodzi o jego przyjaciela Gilmé. W każdym razie, nawet gdyby zreperował, samolot nie mógłby wystartować, no bo jak, w takim śniegu i między szczytami. I wiedział, że jeżeli chce ten Gilmé przynajmniej mieć szansę na życie, to musiałby się wspiąć na jeden z tych szczytów okalających i zejść z drugiej strony w dół, szukając powiedzmy jakiejś wioski. No, rzecz nie do zrealizowania, ale postanowił iść, nie poddał się, więc zaczął się wspinać w stronę wschodnią, bo tam mu się wydawało, że będzie najłatwiej się wspiąć. Po 400 metrach spinania się obsunął się, spadł i pierwszy raz miał ochotę. Nic się mu nie stało, bo potężny śnieg, ale 400 metrów wysiłku nadaremno. Miał pierwszą ochotę już zasnąć tam w tym mrozie 30-stopniowym, się już nie ruszyć, ale znowu postanowił jeszcze raz spróbować. Wspiął się na szczyt, potem schodził na drugą stronę. Szedł tak 5 dni, 4 noce, bez odpoczynku, bo gdyby na chwilę stanął, by zamarzł. nogi mu puchły, ręce od tego mrozu, więc rozcinał buty nożem i rękawice, bo się mu ciało nie mieściło, spuchnięte, tracił, przy każdym tam zakręcie coś tam tracił ze swojego nędznego i tak wyposażenia. No i potem piątego dnia padł, zemdlał, upadł na tym śniegu już kompletnie wyczerpany i wtedy właśnie zobaczył ktoś go tam z Indian, z jakiejś tej pobliskiej wioski, okazało się, że był blisko, pobiegli mu na ratunek, przyciągnęli go do wigwamu, dali znać tam komuś, za dwa dni przyleciał Exupéry, żeby go odebrać samolotem do szpitala i mówi, zobaczyłem szczątki człowieka, cały silny, odmrożony, tylko oczy mu jeszcze zostały w oczodołach, a reszta to właściwie już martwe ciało. I powiedziałem, Gilmer, jak ty mogłeś to zrobić, żeby przez te 5 dni, 4 noce iść w takich ekstremalnych warunkach? Jak ty mogłeś to zrobić? I Gilmer odpowiada, wierz mi, tego by nie zrobiło żadne zwierzę. Wierz mi, tego by nie zrobiło żadne zwierzę. Mój komentarz oczywisty, bo zwierzę ma tylko siłę popędu, instynktu i popędu. To są bardzo małe siły. Natomiast, i Gilmer tłumaczy dalej, mianowicie, kiedy tam wylądowałem na tym zamarzniętym jeziorze, byłem pewien, że moja żona myśli o mnie, że mnie kocha i że liczy, że ja walczę. Byłem pewien, że ty i inni przyjaciele lotnicy liczycie na to, że jeśli nie zabiłem się, to idę, nie poddaję się i walczę, to ja nie mogłem was rozczarować. To ja nie mogłem was rozczarować. Więź miłości daje taki entuzjazm, taką radość, taką siłę, przy której instynkty, popędy to jest zero. To jest śmiesznie mało. To jest śmiesznie mało. I dlatego chrześcijaństwo, które nas nie uczy cierpieć, nosić krzyż, tylko uczy nas kochać i cieszyć się życiem, sprawia, że ci, którzy idą tą drogą, rozkwitają, stają się mocarzami. Ale tylko ci, którzy idą tą drogą. Chcę powiedzieć, większość chrześcijan idzie drogą karykatury chrześcijaństwa. Większość wręcz. Większość chrześcijan sądzi, że jest chrześcijanami, bo cierpi, bo nosi krzyż, podejrzewa Boga, wręcz jest pewna, że Bóg mi te krzyże posyłał i że mnie wystawia na próbę i że ja mam cierpieć, że mam się umartwiać, że nie bardzo się wolno cieszyć, że dopóki ktokolwiek na świecie jest nieszczęśliwy, to ja też mam być nieszczęśliwy i takie inne karykatury. No i wtedy jest nieszczęśliwy taki ktoś, ale nie dlatego, że jest chrześcijaninem, tylko dlatego, że realizuje karykaturę chrześcijaństwa. A prawdziwy chrześcijanin to jest ktoś, kto rozumie, jestem dzieckiem Boga, jestem tak cenny dla Boga, że On wychodzi z siebie i do mnie przychodzi, chociaż wie, że Go zabiję. Mój los jest ważniejszy dla Boga niż Jego własny los. Przychodzi, płacąc każdą cenę, bym miał pewność, że mnie kocha, i by mi pomóc uczyć się kochać, bo mi już nie tylko w teorii wyjaśnia, na czym polega miłość, ale mi pokazuje w swoim stylu życia, o tym jeszcze sobie na koniec powiemy, chociaż większość już wie, na czym polega dojrzała miłość, której uczy Bóg, a więc przychodzi i uczy mnie tej miłości. I ja teraz jestem tak zachwycony tą Jego miłością, że nie mam żadnych wątpliwości. Tak, warto kochać, nawet warto. Nie tylko dlatego, że jesteś człowieku godny miłości i ja jestem godny miłości, ale po prostu warto, bo to przynosi niesamowitą radość tu i teraz i taką siłę życia, taki entuzjazm, że jestem mocarzem. Ludzie nieszczęśliwi, cyniczni, egoistyczni, zawsze są nieszczęśliwi, mogą mnie zabić w moim życiu doczesnym, ale nie mogą mnie zwyciężyć. I tu chcę jeszcze raz podkreślić, że większość chrześcijan cierpiących tak rozumuje i do mnie to mówią. Proszę księdza, jestem rozczarowany Bogiem, może nie mówię tak mocno, ale ten sens jest. Jestem rozczarowany Bogiem i chrześcijaństwem, bo ja tak bardzo kocham, a mam same cierpienie, już mi się żyć nie chce. To Bóg o mnie zapomniał, to chrześcijaństwo chyba nie jest drogą do szczęścia i radości. Otóż co wtedy zwykle jest prawdą? Że nie kochasz, tylko że pomyliłeś ofiarność, naiwność z miłością. A więc, że zamiast kochać, dałeś się zmanipulować jakimś niedojrzałym ludziom, znowu pierwszeństwo osoby przed miłością, dałeś się komuś zmanipulować, ten ktoś cię krzywdzi, z ludzi, nie daj nie Bóg, ktoś z ludzi cię krzywdzi, czy całe grupy ludzi, całe środowisko, czy sam siebie krzywdzisz, czy jedno i drugie, ktoś cię krzywdzi, ty jeszcze dobijasz siebie twoimi błędami, słabościami, więc jesteś czyjąś naiwną ofiarą, zamiast być mądrym darem, stałeś się czyjąś naiwną ofiarą, jakiegoś egoisty najczęściej, człowieka nieszczęśliwego, który próbuje się uszczęśliwić twoim kosztem, więc stałeś się naiwną ofiarą, naiwniakiem, a nie mądrym darem, stałeś się kimś wykorzystywanym, kimś bezradnym, kto pomylił właśnie poddanie się, bezradność, cierpienie z miłością. I teraz masz owoce tego, co robisz, jak jesteś wykorzystywanym, dajesz się wykorzystać przez kogoś, kto jest egoistą, kto jest prymitywnym, no to wiadomo, żebyś miał same cierpienie, rozgoryczenia i masz teraz żal do Boga, że nie masz radości, którą Bóg obiecuje. Ale Bóg obiecuje radość, gwarantuje radość tylko tym, którzy kochają, a nie tym, którzy są wykorzystywani, którzy są krzywdzeni, którzy nie potrafią się bronić, którzy są bezradni. Więc jeśli nie pomylisz miłości z naiwnością i będziesz kochał mądrze, dojrzale, tak jak Jezus, to wtedy twoja radość będzie pełna, już tu na tej ziemi, a niewyobrażalnie wielka w życiu wiecznym. I na koniec, tak na wszelki wypadek, co to jest ta mądra miłość racjonalna, której uczy nas Jezus? Tak na wszelki wypadek, większość tu już wie, bo w zeszłym roku byli na sesji, przynajmniej znaczna część, a inni chyba coś czytali, przynajmniej z moich tekstów. Otóż Jezus uczy mnie niesamowicie racjonalnej miłości, to chcę podkreślić. Miłość, którą proponuje Bóg w chrześcijaństwie, jest miłością nieprawdopodobnie racjonalną. Jest to nie tylko szczyt dobroci, jest to szczyt mądrości. I to mnie zachwyca w chrześcijaństwie. Że Bóg mi proponuje nie tylko szczyt dobroci, miłość bezinteresowna, nieodwołalna aż do daru życia. Nie tylko szczyt dobroci, szczyt mądrości. Mianowicie, na czym polega tu mądrość miłości? Na tym, że mój sposób okazywania miłości jest dostosowany do twojego zachowania. To jest niesamowity racjonalizm i mądrość, inteligencja chrześcijaństwa. Mianowicie powtórzę, mój sposób wyrażania miłości jest dostosowany do twojego zachowania. Czyli kocham każdego, kogo kocham, nieodwołalnie, bezwarunkowo, ale wyrażam miłość w sposób dostosowany do twojego zachowania. I Jezus co robił? Na czym polega to dostosowanie? Kiedy spotykał ludzi szlachetnych, to jak okazywał miłość? Wspierając tych ludzi, przytulając, uzdrawiając, chwaląc, stawiając za wzór, broniąc przed krzywdzicielami, wzruszając się nimi aż do łez, dając im różne funkcje, aż do dania kluczy Królestwa Bożego na ziemi. A więc kiedy spotykał ludzi szlachetnych, to ich wspierał. W ten sposób okazywał miłość. A kiedy spotykał błądzących, to jak okazywał miłość? Upominając ich. Nie przytulał, nie tolerował, nie akceptował, tylko upominał. Ponieważ mu zależało na ich losie, tychże ludzi, to miłość wyrażał przez życzliwe, ale stanowcze upominanie. Przychodził do nich, miał dla nich czas, nie gardził nimi, ale był z nimi po to, by ich upominać, by ich niepokoić. Człowieku, zmień się, bo ci może coś gorszego się przydarzyć niż to, że będziesz niewidomy, czy byś miał uschłą rękę. Może ci się coś gorszego przydać. Zmień się, przestań grzeszyć. Jeśli się nie nawrócicie, to nędz nie zginiecie. To Sodomiego może być lżej. Czasami rozwalał stoły. Czasami wręcz odszedł od tych ludzi, których upominał, bo widział, że nie reagują. To mówi, nie rzuca się pereł przed wieprze. Czyli postępujecie jak wieprze, to na razie ja w ogóle nie z wami rozmawiam. Nawet was nie będę upominał, bo byłbym naiwniakiem. Byście kpili se ze mnie. To wobec takich ludzi ja się w ogóle wycofuję. Jak ci życie dokuczy człowieku grzeszny, doświadczysz skutków jak syn marnotrawny, to się zastanowisz i sam zaczniesz mnie szukać. Ale ja nie będę takim naiwniakiem, że ty jesteś bezczelny i prymitywny, a ja będę teraz ci głosił o miłości zasady, a ty byś ze mnie kpił. A nie, nie, to nie byłoby racjonalne. Ja ci daję szansę, zaczynam ci mówić, człowieku, źle żyjesz i daję ci argumenty. Jak ty se kpisz, to ja mówię, no to se kpi dalej, ale już beze mnie. Ja pójdę do tych, którzy nie kpią. Szkoda mi czasu tutaj, bo na razie nie wykorzystasz tego mojego bycia z tobą. A więc kiedy Jezus spotyka ludzi błądzących, to ich upominał. Bo kochał. Jeśli by ich tolerował, to by ich nie kochał. Natomiast kiedy spotykał cyników, ludzi przewrotnych, którzy z całą premedytacją błądzili, nie ze słabości, tylko z całą premedytacją, bezczelnie, z kpiną wobec innych ludzi, to wtedy ich publicznie demaskował. Podkreślam, publicznie. Nie w cztery oczy do nich. Publicznie. To jest mądra miłość, inteligentna, racjonalna. Nie, że wtedy po cichu pani, powiedzmy, Senyszyn czy pani Szczuce coś powiem prywatnie tam gdzieś na korytarzu. Nie, nie, w audycji na żywo. Pani jest cyniczna, pani kłamie, pani prowadzi do demoralizacji. Pani czy pan, nie tylko pani. No to nazwisko daje jako symbol pewien. A więc publicznie. Dlaczego? Bo taki człowiek, który jest cyniczny, przewrotny, ma szansę na refleksję tylko wtedy, kiedy zobaczy, że ktoś jest jeszcze bardziej inteligentny niż on. Bo cynicy myślą, że są najmądrzejsi na świecie. Że są tak sprytni w czynieniu zła, że ich nikt nie zdemaskuje. Nie, jestem sprytniejszy od ciebie w czynieniu dobra. Sprytniejszy jestem od ciebie, cyniku, bo jestem chrześcijaninem dojrzałym. Dojrzały chrześcijanin to jest ktoś aż tak sprytny w czynieniu dobra, tak racjonalny, tak mądry, że jest sprytniejszy od najsprytniejszego cynika. Tylko, że cynik jest sprytny w czynieniu zła, a ja jestem sprytny w okazywaniu miłości. A miłość w odniesieniu do cynika oznacza, moja miłość oznacza w odniesieniu do cynika, że ja tego cynika masakruję argumentami i publicznie demaskuję, pokazuję, dlaczego jesteś cynikiem, gdzie tkwi przewrotność w twoich słowach, w twoich postępowaniu, jakie okrutne owoce przyjdą w życiu tych, którzy by cię, nie daj Boże, posłuchali. Więc ja to publicznie pokazuję i Jezus mnie tego uczy, no kto mnie nauczy właśnie, on mnie uczy tej racjonalnej miłości, nie słodkiej, nie dobrotliwej, nie kierującej się uczuciami, tylko mądrej. I tak twardo Jezus demaskował tych cyników, że postanowili go zabić. Mówił do tłumu, mówił, strzeżcie się, to są ślepcy, to jest plemię żmijowe, które zasiadło na katedrze Mojżesza, teraz może być, które zasiadło przed kamerami telewizyjnymi czy w Sejmie. Jedna z moich sentencji brzmi, jeżeli przestępcy zamiast do więzienia trafiają do Sejmu, to już jest koniec demokracji. No taka moja prywatna sentencja, więc jeżeli przestępcy trafiają do Sejmu zamiast do więzienia, no to już jest koniec demokracji. Więc Jezus, gdyby tu był obecny, tu w naszych czasach, w Polsce czy w Europie, to by powiedział, patrzcie, to plemię żmijowe, które zasiadło w Sejmie, które siedzi przed kamerami TVN i innych telewizji, no jako symbol znowu, to są cynicy, którzy wami manipulują i wprowadzają was w cywilizację śmierci. A zanim umrzecie, chcą na was zarobić, na waszych popędach, słabościach, biochemiach, mówiąc z gorzką ironią. Zanim umrzecie, chcą na was jeszcze zarobić, żeby mieli luksusowe życie. Strzeżcie się ich. To są ślepcy, którzy, alkoholicy, narkomani, erotomani, egoiści, którzy mają czwartą żonę, piątego męża, sami są nieszczęśliwi i was chcą wprowadzić w ślepy tryb życia. Strzeżcie się ich. Otóż chrześcijanin to jest ktoś, kto jest prorokiem, kto patrzy w głąb i kto wie, że jak okazać miłość danej osobie, że tego wspieram, tego upominam, a tamtego publicznie demaskuję, bo nie tylko kocham, ale kocham mądrze. Podsumowując, chrześcijaństwo to nie krzyż, to nie cierpienie, to mądra miłość, to nie bycie ofiarą naiwną, lecz mądrym darem, czyli to bycie kimś, kto ludzi szlachetnych wspiera, ludzi błądzących upomina, cyników demaskuje, a osobiście wiąże się tylko z tymi, którzy kochają. A osobiście wiąże się tylko z tymi, którzy kochają. Z żadnym cynikiem czy człowiekiem w głębokim kryzysie przyjaźni nie zbuduje, bo nie jest to możliwe. A więc wspieram szlachetnych, upominam błądzących, cyników demaskuję, a wiążę się osobiście z ludźmi szlachetnymi. Znowu pierwszeństwo osoby przed tym, co ta osoba czyni, czy co deklaruje. I jeżeli tak mądrze kocham, no to doświadczam owocu chrześcijaństwa. Radość, której ten świat mi ani dać nie może, ten świat może mi dać tylko przyjemność chwilową, ani mi tej radości odebrać nie może. Nawet jeśli mnie zabiją, radości mi nie odbiorą, bo mi nie mogą odebrać miłości. Wszystko inne z karykaturą chrześcijaństwa.